trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela Adwentu, rok A. Paradoksy. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. To już druga niedziela Adwentu i Pan Bóg przeprowadza nas, tak jak w zeszłym tygodniu, przez kolejne paradoksy. Tydzień temu miałem radość komentować słowo w Lublinie, w Bazylice Ojców Dominikanów, razem z jednym z nich. Głosiliśmy we dwóch na mszy świętej akademickiej. I rozpoczęło się to słowo właśnie od wprowadzenia o paradoksach. Ojciec Michał powiedział wtedy, że najlepszym obrazem paradoksów, jakie będą nam towarzyszyć przez cały okres Adwentu, jesteśmy właśnie my, głoszący tamtą homilię. On, ojciec Murzyn, który ubiera się na biało, bo jest dominikaninem, i ksiądz Mączka, który nosi się na czarno, bo jest księdzem diecezjalnym. Mączka w czarnej sutannie i Murzyn w białym habicie. Wtedy wywołało to na twarzach słuchaczy uśmiech, ale myślę, że chodzi o coś o wiele głębszego i poważniejszego, co może być też naszym doświadczeniem w trakcie dzisiejszej liturgii. Słuchania Ewangelii, słuchania tych trzech miar, trzech czytań w niedzielę, drugą niedzielę Adwentu. Zacznijmy faktycznie od tego proroctwa Izajasza. Proroctwa, które mówi o paradoksach, które mówi o godzeniu przeciwieństw. Wilk ma zamieszkać z barankiem, pantera z koźlęciem, ciele i lew będą się razem paść. I do tego jeszcze jakiś mały chłopiec, który będzie je poganiał. Niemowlę będzie się bawić na noże jednego z najgroźniejszych węży, kobry królewskiej. Dziecko włoży rękę do kryjówki żmii. Jak to jest możliwe? Dlaczego Izajasz mówi właśnie o takim czasie? Dlaczego Izajasz używa takich porównań? Może właśnie dlatego, że Adwent jako tęsknota za Bogiem jest w stanie pogodzić wszystkich. Cokolwiek byśmy nie myśleli i jakiegokolwiek życia byśmy nie prowadzili, Bóg chce tą tęsknotą obdarować każdego z nas. Nawet jeśli nasi bracia czy nasze siostry wydają się być wilkami albo barankami, nawet jeśli żyjemy ze sobą na co dzień w relacjach jak pies z kotem czy pantera z koźlęciem albo jak krowa i niedźwiedź, to jest czas. To Adwent jest czasem, w którym Bóg chce przyjść do każdego. Ten początek dzisiejszego czytania, początek 11 rozdziału Izajasza mówi, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego, na której spocznie duch Pana, duch pełen łaski, duch mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, bojaźni pańskiej. To będzie ktoś, komu zależy na każdym człowieku, kto jest pełen Ducha Bożego. Jeśli jestem pełen Ducha Świętego, to podziały, które są w świecie, podziały, które są w nas, nie rozbijają mnie i nie sprawiają, że jednych traktuję lepiej, a drugich gorzej. To jest właśnie paradoks Boga w tym świecie. On naprawdę każdego człowieka traktuje tak samo. Choć jest nam w to bardzo trudno uwierzyć i naprawdę to jest trudne do przyjęcia. Uwierzyć, że Bóg każdego kocha tak samo. Tych wszystkich moich przeciwników dokładnie tak jak mnie, tych, którzy się ze mną nie zgadzają, którzy mają inną wizję świata, kościoła, polityki, kocha tak samo, identycznie jak mnie. Czy to nie jest dziwne? Czy to nie jest paradoks? Ale idźmy dalej. Drugie czytanie to fragment listu do Rzymian, 15 rozdział, wersety między 4 a 9. I Paweł zaraz na wstępie wspomina, że to wszystko, co do tej pory zostało zapisane, co zostało napisane, jest dla naszego pouczenia. To znaczy, żebyśmy stali się mądrzejsi, żebyśmy nauczyli się Boga, żebyśmy mieli odwagę zgodzić się na pouczenie, jakie przynosi nam Pismo. Bo często jest odwrotnie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, siostry i bracia, czy jest tak w waszym życiu, ale ja się często na tym przyłapuję. W wielu sytuacjach chce mi się poprawić słowo Boga. Chcę sobie tak wewnętrznie powiedzieć, ale ja bym zrobił to tak. Ale ja uważam, ja sądzę, mnie się wydaje, że czytam słowo i widzę konkretny przekaz łaski i miłości Ojca, widzę Bożą tęsknotę za mną, ale ja próbuję ją często skierować na takie tory, które mi odpowiadają, które wydaje mi się, że są najlepszą drogą do mojego serca, ale więcej, że są najlepszą drogą do serca innych ludzi, czyli właściwie tych, którzy są do mnie podobni. Albo jeszcze inaczej, że czasami naprawdę w całkiem dobrej wierze chcę innych uczynić na swój obraz i podobieństwo. Chcę mieć taką władzę. I to jest bardzo pobożne, bardzo dobre pragnienie. To jest pragnienie, które mieli w sobie na przykład faryzeusze. To byli naprawdę porządni ludzie. To byli bardzo pobożni ludzie. Przestrzegali prawa, wiedzieli, że ich oczekiwaniem jest oczekiwanie na Mesjasza. Chcieli szukać Boga, nie paktowali z okupantem. To byli bardzo dobrzy ludzie. A jednak Chrystus odsłaniał o wiele więcej, nie tylko ich dobre samopoczucie i dobre postępowanie, ale wchodził w serce. Rzeczywiście rozdzierał często to wszystko, co było bezdusznym traktowaniem prawa i słowa, a nie pozwalało na wewnętrzną wolność miłości. Dlatego Chrystus, kiedy mówił o Ojcu, zwracał się do Niego z miłością i to było nie do przyjęcia. Dlatego Jezus, kiedy czynił uzdrowienia, kiedy czynił znaki, gdy uwalniał w szabat, przekraczał prawo, budził zgorszenie i oburzenie faryzeuszy, bo czynił więcej niż chciało prawo, więcej niż chcieli oni, więcej, bo kochał. Czynił więcej, bo kochał. Czyni więcej, bo kocha. I dlatego w drugim wersecie, czyli w wersecie 5, 15 rozdziału listu do Rzymian, który usłyszeliśmy wcześniej we wprowadzeniu, Paweł pisze: Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, czyli daje słowo, daje łaskę, daje fundament, bo to słowo będzie fundamentem. Więcej, to słowo będzie czasami liną, której mogę się uchwycić, wisząc nad przepaścią życia, wszystkich moich błędnych wyborów, wszystkich rozdarć, uchwycić się słowa, uchwycić się prawdy Bożej, gdy jestem nad jakąś rozpadliną życiową. Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. Te same. Żebyśmy mieli te same uczucia do ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Te same uczucia. Nie dzielić uczuć, nie dzielić ludzi, nie wrzucać w szuflady, nie kategoryzować, nie kategorycznie odmawiać komuś prawa do mojego serca, do mojego życia. Ja wiem, że kręcę bicz na siebie. Tak mówi nam dzisiaj słowo. Siostry i bracia, to jest naprawdę mocne słowo. I paradoksalnie to jest słowo, które nas prowadzi do uwolnienia. To jest słowo, które uczy nas po raz kolejny miłości, prawdziwej miłości. Paweł potem powie: przygarniajcie siebie nawzajem. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was. A to wszystko ku chwale Boga. Przygarniajcie siebie, nie odrzucajcie, nie niszczcie, nie zabijajcie, nie obmawiajcie. Nie odmawiajcie miejsca w swoim życiu i w swoim sercu drugiemu człowiekowi. To właśnie robi papież Franciszek. I to jest tak bardzo niezrozumiałe i niezrozumiane. nierozumiane w tym świecie, w świecie Kościoła również. Może inaczej, w świecie ludzi Kościoła, bo to, co robi papież, zawiera się w nauczaniu Kościoła. Natomiast nie wszyscy, którzy określają siebie jako chrześcijan, jako osoby przynależące do Kościoła katolickiego, nie wszyscy potrafią odkryć w postępowaniu papieża Franciszka znaki prorockie. Tak właśnie jest. Ale idźmy dalej. Przejdźmy do tego najważniejszego słowa, do tej miary najbardziej istotnej, do Ewangelii. Trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 1 do 12. To już jest czas, kiedy Jan Chrzciciel staje na pustyni. Zakończeniem drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza był powrót Jezusa z Egiptu i zamieszkanie w Nazarecie. Natomiast trzeci rozdział rozpoczyna się od słów: w owym czasie na pustyni judzkiej wystąpił Jan Chrzciciel i nauczał: nawróćcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Nawróćcie się. I bardzo konkretna postawa. Odzienie z sierści wielbłąda, pas skórzany około bioder, biodra przepasane, a nie rozpasane, sierść wielbłądzia okrywająca go, czyli widok niekoniecznie przynależący do ubioru tamtych czasów. No można by powiedzieć, że Jan Chrzciciel był swego rodzaju ekscentrykiem. Do tego wszystko dzieje się na pustyni, czyli w miejscu przebywania demonów. W pustce duchowej, pustce moralnej. Ale to jest taki heros, to jest taki człowiek. To jest człowiek, który bardzo dobrze sobie radzi wtedy, gdy inni polegliby wobec własnych pokus. On potrafi tam przeżyć. I mówi: nawracajcie się, to jest najlepsze miejsce. Twoja pustynia jest najlepszym miejscem na nawrócenie. Kiedy czujesz pustkę, kiedy widzisz, że jest pusto w twoim życiu, kiedy nic nie masz, kiedy wydaje ci się, że nic nie jesteś w stanie ofiarować Bogu, niczym go nie zaskoczysz, niczym pozytywnym, że rzeczywiście nie ma nic, to jest najlepszy czas, najlepsze miejsce i najlepsze warunki, żeby przyjąć Boga. Paradoks? Pomyłka? Przypadek? Nie sądzę. Rzeczywiście tak jest. Cała moja pustka jest najlepszą przestrzenią dla przyjęcia Boga, bo wtedy Bóg może pokazać i objawić mi całą pełnię łaski. A zatem ten dziwny, nieco ekscentryczny ubiór Jana Chrzciciela, do którego przychodzi, ciągnie wręcz, tak napisze Biblia Paulistów, ciągnie cała Jerozolima, wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, Judea, cała okolica nad Jordanem. Ludzie wyznają grzechy, przyjmują chrzest i przychodzą ci porządni faryzeusze. A Jan mówi: plemię żmijowe, do porządnych ludzi. On zaczyna to, co Jezus będzie potem z mocą kontynuował. Kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Tak, czas Adwentu to jest czas ucieczki przed gniewem, przed konsekwencjami grzechu. To jest czas ucieczki na pustynię, by napełnić się łaską. To jest czas autentycznej tęsknoty za Bogiem. Wydać godny owoc nawrócenia? Dlaczego? Dlatego, że siekiera już jest przyłożona do korzenia drzewa. Adwent rzeczywiście jest nam dany po to, żebyśmy zobaczyli również korzenie naszych słabości, naszych grzechów, naszych uzależnień, naszej pustki, korzenie naszej niemocy, naszej ślepoty, tego wszystkiego, co nas ciągnie do zła. Zobaczyć korzenie, odsłonić je, odciąć się od korzeni, bo inaczej całe drzewo będzie powalone. Jeśli nie odetniemy się od korzeni grzechu, przyjdą bolesne konsekwencje, które nas zetną z nóg. To nie tylko prawda duchowa, prawda Ewangelii, to jest życie, bo życie jest oparte na prawdzie Ewangelii. Ewangelia pokazuje nam życie. Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu, które przynosi Bóg w twoim czy moim konkretnym istnieniu. I dlatego Jan dzisiaj mówi: odsłoń korzenie, odetnij się od nich. Tak, jeśli widzisz, że grzech cię autentycznie niszczy, jeśli już to zrozumiałeś, jeśli zauważyłaś, że są sytuacje, w których łatwiej ci wybrać zło niż dobro. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie przez Jana Chrzciciela: odetnij się od tego. Pozwól Bogu, by cię odciął. Niech ta siekiera nie zetnie twojego życia, ale niech odetnie cię od zła. Pozwól na to, daj się uwolnić. I kolejny paradoks. Powierz się Bogu, czy oddaj mu siebie, a będziesz wolny, a będziesz wolna. Bo przychodzi ten, który jest mocniejszy od Jana i będzie chrzcił ogniem. To nie są nic nieznaczące zapowiedzi. To jest życie, to jest historia życia każdego z nas, naprawdę. Dotknij dzisiaj głęboko siebie samego. Może warto byłoby znaleźć czas, dziękuję Bogu, bo zaczynają się rekolekcje w wielu różnych parafiach, między innymi w naszej parafii, tutaj na Rogatce w Kaliszu, będą rekolekcje adwentowe. Już od tej niedzieli to jest czas odsłaniania korzeni, po to, by przyjąć łaskę, wyjść na pustynię i zobaczyć działanie Pana. Dać Bogu trochę czasu, dać Bogu okazję, by nas uwolnił, byśmy mogli doświadczyć szczęścia Bożego Narodzenia, by ta tęsknota, którą Bóg w nas budzi i która ma dojrzewać, ma nas przepełniać przez cały Adwent, znalazła spełnienie właśnie w świętowaniu Narodzenia Jezusa, abyśmy świętowali Narodzenie Zbawiciela, Wybawiciela, Odkupiciela. To nie są sprzeczności, które mają nas pozostawić w jakiejś niepewności. To jest słowo, które jest nam dane dla nawrócenia, dla pociechy, dla budzenia nadziei. I niech tak będzie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.